Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Ojciec Święty spotkał się z kierownictwem ukraińskiego kościoła grecko-katolickiego. Ludzie na Ukrainie cierpią i oczekują Twojego wsparcia, słowa prawdy, powiedzieli Franciszkowi biskupi. Siostry w Jemenie zginęły, bo islamistom wadziło ich świadectwo. Tak wczorajszy zbiorowy mord w Adenie komentuje tamtejszy biskup. 5 marca zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. Papież przyjął na audiencji członków stałego synodu ukraińskiego kościoła grecko-katolickiego. Spotkanie trwało godzinę. Przybyliśmy potwierdzić naszą jedność z Ojcem Świętym i prosić Go o pomoc dla cierpiącego ludu Ukrainy w jubileuszowym roku miłosierdzia, powiedział arcybiskup Światosław Szewczuk, zwierzchnik tego kościoła. Zwrócił się on do papieża z dramatycznym apelem. Przypomniał, że dla Ukraińców jest on światowym autorytetem moralnym i dlatego cierpiący lud Ukrainy potrzebuje jego głosu prawdy. Jeśli ludzie nie słyszą albo nie rozumieją tego głosu, czują się zagubieni, zatrwożeni i zapomniani, powiedział Franciszkowi arcybiskup Szewczuk. W obecności papieża oraz podczas innych spotkań z przedstawicielami Stolicy Apostolskiej członkowie synodu potępili rosyjską inwazję i hybrydową wojnę z Ukrainą, jak również wielorakie łamanie praw człowieka, w tym torturowanie i więzienie obywateli Ukrainy w Donbasie i na Krymie. Biskupi szczegółowo poinformowali papieża o tragicznych konsekwencjach rosyjskiej inwazji. Wspomnieli też o bezwzględnym szkalowaniu ukraińskiej tożsamości przez starannie prowadzoną międzynarodową kampanię propagandową. Lud cierpi, Ojcze Święty, i oczekuje Twego wsparcia, powiedział na audiencji arcybiskup Szewczuk. Jak zapewnił, Franciszek obiecał, że będzie działać. Podkreślił też, że problemów ekumenicznych nie można rozwiązywać kosztem całego katolickiego kościoła wschodniego. W komunikacie po spotkaniu z papieżem członkowie synodu ukraińskiego kościoła grecko-katolickiego przypomnieli też o ogromnych cierpieniach Ukraińców w XX wieku i o prześladowaniach swego kościoła, który dokładnie przed 70 laty został rozwiązany przez Stalina, by zerwać więź jedności jego wiernych z papieżem, lecz mimo to cudownie się odrodził i jest dziś prężnym kościołem bliskim swemu ludowi. Kierownictwo Ukraińskiej Cerkwi Grecko-Katolickiej zaapelowało przy tej okazji do papieża i całego świata o powstrzymanie wojny i kryzysu humanitarnego. Wyraziło gotowość pośredniczenia we wszelkiej pomocy humanitarnej. Dość już cierpienia, można mu było zapobiec, można je powstrzymać. Niech rok miłosierdzia stanie się rzeczywistością dla ludu Ukrainy, powiedział arcybiskup Światosław Szewczuk podczas spotkania z papieżem. Masakra zakonnic i ich współpracowników w Jemenie to reakcja na ich świadectwo, uważa biskup Paul Hinder, wikariusz apostolski Arabii Południowej. Dobrze znał zamordowane zakonnice, bo zawsze je odwiedzał, ilekroć przebywał w Jemenie, który podlega jego jurysdykcji. Przypomnijmy, że 4 misjonarki miłości zostały zamordowane wczoraj wraz z 12 współpracownikami. Przesłanie kondolencyjne wystosował sam papież. Biskup Hinder zaznacza, że świadectwo, które dawały siostry, było bardzo czytelne dla miejscowej ludności, zwłaszcza kiedy zdecydowały się one pozostać na miejscu mimo wybuchu wojny i ewidentnego zagrożenia. Takie świadectwo wadziło jednak islamistom, którzy mają własne wyobrażenia o religii, a w rzeczywistości są ateistami, bo nikt, kto naprawdę wierzy w Boga, nie mógłby się dopuścić takiej zbrodni, powiedział Radiu Watykańskiemu biskup Hinder. Jest jasne, że buntuje się serce, kiedy widzi się ludzi gotowych zabić siostry służące najbiedniejszym. Sam widziałem, z jaką miłością, z jak wielkim poświęceniem misjonarki opiekowały się potrzebującymi. Było to czytelne świadectwo miłości względem tych, którzy często zostali porzuceni na ulicy. Zabić takie siostry, jak powiedział papież, jest to akt diaboliczny.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
5 marca wita Państwa Krzysztof Bronk. Dziś nadamy audycję Katolickiego Radia Zamość o Międzynarodowych Dniach Filmu Religijnego Sacrofilm. Z księdzem Markiem Lisem rozmawia Małgorzata Godzisz. Zapraszamy.
Chcemy, żeby nasza dzisiejsza rozmowa była takim radiowym studium fenomenu zamojskiego przeglądu filmowego. Spróbujemy pokazać, czym ten sakrofilm się wyróżnia spośród innych przeglądów, jak odkryła się właśnie sakrum na dużym ekranie, też w dialogu między religiami monoteistycznymi. Zacznijmy naszą rozmowę od dokończenia zdania. Sakrofilm to coś więcej niż tylko przegląd, ponieważ...
Ponieważ zaangażowanie ludzi. Fenomenalnym zjawiskiem jest to, w jaki sposób ludzie w Zamościu uczestniczą w tym przeglądzie. Ich zainteresowanie, ich życzliwość, ich gotowość do tego, by wejść w rozmowę, by kino nie było tylko i wyłącznie takim ciemnym miejscem, w którym przychodzimy się pochichrać albo przerazić jakimś horrorem na ekranie, ale przychodzimy tutaj po to, by wydarzyło się coś głębiej, by film obejrzany nie stał się tylko i wyłącznie jakimś takim dodatkowym, kolejnym elementem audiowizualnym. Dzisiaj przecież można sobie filmy oglądać na większych i mniejszych ekranikach domowych i przenośnych, a tu odwaga, by wyjść od siebie, by spotkać się w sali, by w tej sali uczynić jakiś taki krok nie tylko w stronę rozrywki, co byłoby naturalne, ale w stronę spotkania drugiego człowieka, a kto wie, czy nie Pana Boga.
Kto przyczynia się do całokształtu Międzynarodowych Dni Filmu Religijnego w Zamościu? Bo nie jest to na pewno jedna osoba.
To nie jest jedna osoba, chociaż tu trzeba by takich dwóch pomysłodawców, dwa takie filary z pewnością wskazać. Pierwszym z nich to jest ksiądz Mieczysław Mokrzycki, który, co prawda dojeżdżając każdego dnia te kilkadziesiąt kilometrów ze swojej nadgranicznej parafii z Dynisk, dba o to, by te dni się odbywały. Ta jego pasja, zresztą, która się rozpoczęła ponad 20 lat temu, gdy jeszcze pracował w samym Zamościu, więc było mu pewnie troszkę łatwiej i bliżej, okazała się być taką pasją, która zakorzeniła się bardzo mocno nie tylko w nim, ale także w innych. Mógłby siedzieć sobie pewnie spokojnie przed telewizorem, zdobywać różne filmy, być może nawet zaprosić kilkoro przyjaciół, by się podzielić, ale ta pasja każe mu odkrywać rzeczywistość opowiadaną przez twórców filmowych także dla innych. Druga postać, bez której trudno sobie sakrofilm wyobrazić, to jest dyrektor miejscowego kina, pan Andrzej Bubeła, który owszem prowadzi kino w pełni komercyjne. Żeby było jasne, to nie jest kino, do którego się dopłaca. Ale to, że wychodzą na ekrany filmy dobrze się sprzedające, przyciągające publiczność, to sprawia, że pojawia się pewna rezerwa, dzięki której można sobie pozwolić na taką fanaberię troszeczkę, jaką są właśnie te dni kina religijnego, jakim jest sakrofilm. I to sprawia, to zaangażowanie, ta współpraca tych dwóch osób, to, że mamy do dyspozycji nie jakąś maluteńką salkę z ekranem zrobionym z prześcieradła, tylko prawdziwe, profesjonalne, wielosalowe kino do dyspozycji z pełną obsługą, z tym, co należy, ze świetną jakością obrazu i dźwięku, to sprawia, że wokół tych dwóch filarów ponarastało cała masa osób życzliwych, zainteresowanych. Tutaj trzeba wymienić Krzysztofa Zanussiego, który z tego, co wiem, obecny już był, tak przynajmniej opowiadał, w czasie tegorocznego sakrofilmu już po raz 15, a więc jest to taka obecność życzliwa, towarzysząca. No i zdaje się też, że za sprawą Krzysztofa Zanussiego sakrofilm, który na samym początku przeżywał taki kryzys tożsamości, bo wydawało się tych 20 lat temu, że wystarczy wyświetlać takie filmy stricte religijne. No ale się okazuje, że repertuar tych filmów stricte religijnych wtedy dość szybko się wyczerpał. I co wtedy? I ryzyko, że będą na ekrany trafiały filmy dość słabe, nie bardzo przekonujące, ani duchowo, ani artystycznie. I Zanussi podpowiedział, że warto może szukać takich filmów, które nie bezpośrednio, nie wprost, ale o tych rzeczywistościach wnętrza człowieka potrafią coś opowiedzieć. Od ładnych już paru lat została nawiązana współpraca z takimi festiwalami, czy też przeglądami partnerskimi, mianowicie od 10 lat z odbywającym się we włoskim miasteczku Terni przeglądem Popoli Religioni, narody, ludy i religie, oraz drugi, który odbywa się już od 6 lat w La Salette, a więc to są alpejskie okolice, przepiękne miejsce, w którym Matka Boża w połowie XV wieku objawiła się dwojgu pastuszków. I tam tenże przegląd ma też taki charakter religijny, duchowy, zmierzający w stronę pojednania. I właściwie od kilku lat mamy już taką ścisłą współpracę tych trzech festiwali, tych trzech przeglądów. To polega na tym, że te osoby zaangażowane zjawiają się wzajemnie, odwiedzając się, szukamy propozycji tematycznych, przejmujemy niejako propozycje przywożone również przez innych. No i oczywiście cała masa osób, które gdzieś tkwią być może w tle. Tu pewnie trzeba by wymienić osoby wspierające również finansowo różnych sponsorów, tych, którzy sprawiają, że da się na przykład zaprosić gości z zagranicy, opłacając im także podróż i pobyt tutaj na miejscu w Zamościu.
Używając języka marketingowego, co ma takiego Sakrofilm w sobie, w tej ofercie, którą przedstawia od 21 lat, że ściąga mieszkańców Zamościa, ale też okolic do tego, żeby oglądać filmy religijne, bądź te, które jakby nawiązują do tych uniwersalnych wartości, że tych ludzi nie brakuje, że rokrocznie podejmują oni tą próbę dialogu.
Zapewne przez te 20 lat Sakrofilm stał się już jakąś marką rozpoznawalną. Wystarczyło się w tych dniach przeglądu przejść, zatrzymać przy różnego rodzaju witrynach sklepowych czy tablicach ogłoszeń, by zobaczyć, że może nie jakoś nachalnie, ale jednak Zamość był dość mocno oplakatowany informacjami, a więc jest jasne, że ten przegląd się odbywa. Myślę, że to jest kwestia także doboru repertuaru. Tutaj zresztą całkiem świadomie organizatorzy dbają o to, by to był repertuar zarówno świeży, najnowszy, by były filmy pokazywane, ba, nawet przedpremierowo, jest zawsze okazja, by móc zobaczyć coś dawniejszego, coś, co należy do jakiejś klasyki kina. Porusza tematy bliskie organizatorom, bliskie tym, którzy o Sakrofilm dbają. W tym roku mieliśmy rzeczywiście takie filmy, można powiedzieć, stricte religijne, no chociażby obraz Bernadetta, a więc opowieść o tej dziewczynie, której objawia się we francuskich Pirenejach w Lourdes Matka Boża. Opowieść całkiem poprawna, ciekawie zrealizowana, wzruszająca, bo to jest także istotne, ukazująca no taką właściwie zwykłą dziewczynę, która z jakiegoś powodu, ten powód nie zostaje na szczęście na tacy podany, zostaje wybrana przez Matkę Bożą i w tym swoim takim chyba troszkę góralskim uporze realizuje mimo sprzeciwu najbliższych mieszkańców miasteczka, mera, prokuratora i tak dalej, realizuje to, co powinna zrobić. Cały zestaw prościuteńkich gestów, kroków, początkowo niezrozumiałych, które jednak stają się stopniowo tym odsłonięciem objawienia rozmów z Maryją. Filmem, który może nie był wprost religijny, ale pokazuje o jakichś konsekwencjach wyborów, był chociażby nie tak dawno wprowadzony na ekrany Apostoł. Rzecz o ogromnej aktualności, mianowicie co zrobić na styku tych dwóch wielkich religii, jakim jest chrześcijaństwo i wyznawcy islamu, którzy do nas przybywają. I film niesie nadzieję, pokazując, że po pierwsze łaska Boża działa w sercach także muzułmanów, że tam do nawrócenia, do przemiany może dojść. W jakiś tajemniczy sposób następuje fascynacja Chrystusem i na szczęście ten film się kończy z pewną nadzieją, że ten chłopak, który zdecydował się na chrzest, na przyjęcie chrześcijaństwa, odrzucony rzecz jasna początkowo przez rodzinę, że jednak to odrzucenie nie będzie prowadziło do jakiejś tragedii.
Świętuje w tym roku ksiądz małą rocznicę. 5 lat uczestnictwa w Sakrofilmie, 5 lat wymiany doświadczeń i 5 lat otwarcia się na diecezjalne media, w tym Katolickie Radio Zamość. A wszystko po to, by dzielić się tym, co dobre, wartościowe w filmie religijnym. Dlatego chciałam, żebyśmy też podjęli takie radiowe studium w Sakrofilmu. Jak ocenia ksiądz te 5 lat czynnego uczestnictwa w Sakrofilmie?
No dla mnie to jest jedna z takich przygód, i rzeczywiście staram się, odkąd tu zacząłem przyjeżdżać, by ten czas, mniej więcej okolic lutego, marca, zawsze sobie rezerwować. O samym Sakrofilmie zacząłem słyszeć już wiele lat temu i jeszcze zanim spotkałem organizatorów, zanim rozmawiałem z ludźmi, udało mi się nawet napisać króciuteńkie hasło w encyklopedii filmu religijnego, którą przed laty redagowałem, bo wydawało mi się, że to jest pewne zjawisko, które zasługuje na udokumentowanie, na zapamiętanie. Myślę zresztą, że warto byłoby być może któregoś razu napisać jakąś większą książeczkę. Być może na 25-lecie warto o tym pomyśleć. Jednak ta inicjatywa nie zaginęła, bo ona jednak była obecna w pamięci. Dla mnie to jest taka też przygoda, owszem, można powiedzieć podobna do bywania na różnych festiwalach, ale Sacrofim w przeciwieństwie do festiwali takich klasycznie rozumianych nie ma charakteru konkursu. Tutaj nie ma tego zastanawiania się, aha, który film jest najlepszy, kogo należałoby wyróżnić, kto najlepiej, najpiękniej, najciekawiej przedstawił takie czy inne wartości. Sacrofilm nie, to jest okazja do tego, by film zobaczyć, by porozmawiać z ludźmi. Ogromnie sobie cenię to, co dzieje się po pokazach filmowych. Więc nie tylko wprowadzenie, nie tylko obejrzenie, ale potem takie wspólne zastanawianie się, szukanie powodów wzruszeń, wyciąganie wniosków z takiego czy innego filmu. Bodaj 2 lata temu tu w sali kinowej w Zamościu zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie rekolekcji filmowych. Repertuar był dobrany dość precyzyjnie, już taki wielkopostny. I były to rekolekcje, które nie polegały na tym, że teraz kaznodzieja wychodził i miał swoje do powiedzenia. Zadaniem kaznodziei było zadanie pytań, zasianie pewnego niepokoju. Tym tekstem, który do nas wspólnie przemawiał, był film i same rekolekcje polegały na dzieleniu się, na rozmowie, na dyskusji, na takim właśnie spotkaniu. Te moje 5 lat, powiedziałbym może pierwszych 5 lat, mam nadzieję, że ta przygoda z Zamościem i z Sacrofilmem się na tym nie zakończy. No wracam tu rzeczywiście chętnie, bo jest to coś innego. Zresztą sam sposób pracy z filmem, myślę, jest czymś niesłychanie aktualnym. O ile kiedyś takim punktem odniesienia dla bardzo wielu ludzi była literatura, były książki, były powieści, które czytali, o nich się rozmawiało, analizowało się zachowania, postawy, decyzje bohaterów literackich. Dzisiaj właściwie miejsce literatury zajął dobrze zrobiony film. Film, który bywa, że jest nieraz ciekawszy od książki. Z jakiego powodu? Bo posługuje się nie tylko tekstem, literkami, ale posługuje się także obrazem, posługuje się także muzyką, posługuje się we właściwy sposób skomponowanym dźwiękiem. I myślę, że to potrafi nam dać coś więcej niż tylko i wyłącznie przeczytanie kilku wersetów tekstu, nawet najlepszego, nawet najświętszego. Nieraz to widzę, choćby pracując ze studentami. Kiedyś taki eksperyment przeprowadziłem, sięgnęliśmy po Księgę Wyjścia. Sam początek, tam gdzie jest mowa o tym prześladowaniu Hebrajczyków przez Faraona, który przymusza ich do ciężkich robót, przeczytaliśmy. No i zadałem studentom pytanie, no i co wy na temat tego tekstu? No i takie właściwie wzruszenie ramion. No pytam, czy ten tekst was wzrusza. No jakoś niespecjalnie. I wyświetliłem fragment otwierający animowanego filmu już sprzed parunastu lat Książę Egiptu, który pokazuje to samo. I nagle się okazuje, że ten tekst przeniesiony na ekran, wypełniony twarzami, niebezpieczeństwami, które widać, co to znaczy przymuszać drugiego człowieka do ciężkiej pracy, jeżeli to zostało przekształcone w formę, obraz niemalże obozu pracy, obozu jakiegoś koncentracyjnego. I nagle się okazuje, że tych parę minut filmu może wywołać ogromne wzruszenie. No i z tymi wzruszeniami warto coś dalej zrobić. I dlatego myślę, że szansą takich przeglądów o charakterze religijnym, no jest właśnie takie przypominanie aktualności, świeżości, również choćby przesłania tak szacownych i starożytnych ksiąg, jakim jest Biblia, Pismo Święte.
Z księdzem Markiem Lisem rozmawiała Małgorzata Godzisz z katolickiego Radia Zamość. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.